Jest 3 czerwca 2018 i na 25. odcinku podcastu Rozmowy B2B wita Was Igor Bielobradek
i Wiktor Łyczko po długiej przerwie.
No tak, faktycznie jest to strasznie długa przerwa. Pluję sobie w brodę, bo to ile? Chyba z pół roku żeśmy się nie odzywali do siebie.
Tak, jakoś tak.
No, tym bardziej z zazdrością śledzę twoje poczynania w B2B Power Talk, w twoim podcaście, wideokaście. Wiktorze, jeżeli ktokolwiek z was nie widział, to zachęcam, żeby obejrzeć. Wiktorze, jak ty znajdujesz na to czas do jasnej ciasnej? Też tak chcę.
Znaczy, no wiesz, każdy czasu ma tyle samo, nie? 24 godziny na dobę, więc to jest tylko kwestia priorytetów tak naprawdę. I zdecydowanie, jak tak patrzę sobie do tyłu, bo to już prawie rok nagrywam B2B Power Talks, to zdecydowanie było warto. Zdecydowanie było warto zainwestować ten czas i po prostu musiałem zdecydować, czy idę w jedną stronę, w drugą, czy w trzecią. No musiałem się na coś zdecydować, no i po prostu się zdecydowałem na zrobienie tego programu internetowego skierowanego do dyrektorów marketingu i sprzedaży B2B w wersji wideo, bo u ciebie no oczywiście mamy podcast, czyli audio.
Z tym większą zazdrością i motywacją przystępuję do 25. odcinka. No cóż, skoro rozmawiamy o B2B Power Talk, to może weźmy na tapet jeden z ostatnich odcinków, 14 z trzeciego sezonu. Matko Boska, ale tego produkujesz. I to jest rozmowa, którą przeprowadziłeś z wydawcami magazynu Brief. Tytuł odcinka: o budowaniu własnego wydawnictwa. I strasznie mnie zainteresowała ta rozmowa. Tam było kilka ciekawych kwestii, które się pojawiły. Jedną z nich było na pewno definicja, co to jest content marketing, a czym content marketing nie jest. I to, myślę, zostawmy na osobną rozmowę, bo to jest chyba temat rzeka. Natomiast ja chciałem się odnieść do kilku innych kwestii, które tam wypłynęły w trakcie tej rozmowy. Pierwszą z nich, to padło tam, Wojciech Krzemień o tym wspomniał, rozmawialiście o budowaniu wydawnictwa, czy marki powinnej, czy w ogóle stać je na budowanie takiego zespołu u siebie w firmie, żeby prowadzić działania content marketingowe, i Wojciech Krzemień tak trochę zbył to, że no właściwie to nie, bo firmy nigdy sobie nie poradzą czymś takim, to jest zbyt duża inwestycja. No i tutaj ja chciałbym zareagować w taki sposób, że po pierwsze, wydaje mi się, że jeśli chodzi o to wydawnictwo, to nie musi to być koniecznie jakiś nie wiadomo jaki wieloosobowy zespół. Ja myślę, że to spokojnie może być jedna osoba albo jedna osoba z przyległościami, które są nawet niezatrudniane na stałe, ale być może jakoś z doskoku działają. Czy to jest korektor, czy to jest osoba zajmująca się wideo. Zresztą bodajże ty tak działasz, Wiktorze, ze swoim B2B Power Talks. Przecież ty chyba nie masz jakiegoś zespołu ludzi, którzy to realizują, prawda?
No nie, no po stronie koncepcji, przygotowania kontentu to wszystko robię ja osobiście, nie mam żadnego sztabu ludzi. Parę osób się pojawia przy samym już nakręceniu, bo kręcimy w studiu, więc z racji tego to wymaga po prostu obsługi technicznej. Ale jeżeli chodzi o sam kontent...
No ale to nie są osoby...
To nie są osoby z redakcji, tak byśmy ich nie nazwali, nie?
Tak. No tak, właśnie, tak.
Zresztą to są takie zasoby, które można outsourcować, no bo rzeczywiście stworzenie własnego studia z greenboxem, 3 czy 4 kamerami, oświetleniem i tak dalej, no to jest duża inwestycja, nie zawsze się to może opłacać, w związku z tym zdecydowanie można takie usługi po prostu kupować na zewnątrz.
I dlatego mi się wydaje, że budowanie własnego wydawnictwa być może lepiej zwerbalizować to jako nie zespół osób, ale bardziej pewne podejście do komunikacji z rynkiem, aby nie komunikować się tak, jak marketerzy zwykli to robić w celach promocyjnych. Czyli ja niekoniecznie chcę mu coś sprzedać, ale chcę nawiązać z nim długotrwałą relację wydawca-czytelnik, która być może gdzieś tam w dalszym horyzoncie czasowym przekształci się w relację również kupujący-sprzedający. Ale wydaje mi się, że właśnie ten sposób rozumienia redakcji jest tą taką zmianą, która chyba ma cały czas problem, żeby się dokonać w głowach marketerów.
Znaczy, wiesz, no ja myślę, że my mówimy, to jest szumne słowo, budowanie redakcji, więc jak zadawałem podczas rozmowy pytanie ekspertom z briefu, no to w ich głowach, wiesz, redakcja, no to jest redakcja z prawdziwego zdarzenia, nie? Więc...
No tak, bo rozmawiałeś z zawodowcami.
No właśnie, więc wiesz, jak mówimy redakcja i tam jedna osoba, to dla nich to nie jest redakcja. No redakcja, kilkanaście osób to jest redakcja. Ale rzeczywiście myślę, że na potrzeby firm, na potrzeby marketerów B2B, zdecydowanie chodzi bardziej o zmianę podejścia i zmianę myślenia, a nie do końca o to, żeby budować teraz sztab osób, które tylko siedzą i piszą, albo siedzą i nagrywają, tak?
I przygotowując się do tego dzisiejszego nagrania, tak sobie myślałem, w jaki sposób to ująć. I wydaje mi się, że o ile marketerzy przekonali się co do inwestycji w treści, uwierzyli, że marketing może wyprodukować treści, które są faktycznie wartościowe dla odbiorców, a nie są jedynie nachalną reklamą, o tyle wydaje mi się, że marketerzy wciąż mają problem z uwierzeniem, że są w stanie konkurować z mediami takimi z krwi i kości, jeśli chodzi o tą relację z czytelnikami, że oni są faktycznie w stanie zbudować takie medium, do którego czytelnicy po prostu wracają. I stąd być może bierze się całe to nieporozumienie w traktowaniu content marketingu tak bardzo promocyjno-reklamowo, a tak niewielu, wydaje mi się, marketerów traktuje to jako pewną długofalową inwestycję w budowanie grupy czytelników, audytorium, czy jakkolwiek tą grupę nie nazwiemy.
Znaczy, wiesz, to ja nawet bym nie powiedział, że marketerzy B2B mają konkurować z wydawcami. Moim zdaniem tu nie chodzi o konkurencję. Tu chodzi o to, że na naszych oczach buduje się zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inny ekosystem. I teraz możemy oczywiście wziąć wszyscy szabelki i się zarżnąć, albo możemy pomyśleć, to w jaki sposób każdy z nas może się odnaleźć i jak może się uzupełniać. I wydaje mi się, że zawsze rola takiego wydawcy będzie trochę inna niż rola wydawcy takiego marketera B2B, ponieważ marketer B2B zawsze będzie działał troszeczkę węziej, niż może sobie na to pozwolić takie wydawnictwo. Takie szerokie wydawnictwo. Więc moim zdaniem to jest po prostu poziom, levele szczegółowości się różnią i są pewne tematy, których jakiś tam marketer B2B po prostu nie podejmie, bo to już wychodzi kompletnie poza obszar prowadzenia tego biznesu, no bo jednak firma ma zarabiać, to jest cel, a wydawnictwo może sobie na to pozwolić, bo a nawet musi iść szeroko, no bo ten model biznesowy zakłada zgromadzenie szerokiego audytorium, żeby zarabiać na reklamach, nie?
Ale to jest właśnie gigantyczna przewaga, jaką mają marki nad wydawcami, ponieważ marki nie muszą się martwić o liczebność grupy odbiorców, ponieważ szczególnie w branży B2B jeden większy deal, na który content marketing wpłynie, właściwie załatwia sprawę finansowania content marketingu, tak? Natomiast spadające ceny reklam i spadający koszt dotarcia powoduje, że klasyczni wydawcy są po prostu pod coraz większą presją konkurencyjną, również ze strony content marketingu, bo znowu nie zgodzę się, że to nie jest konkurencja. No to jest konkurencja o uwagę i czas odbiorców, bo no, doba ma 24 godziny.
Ja się kompletnie nie zgodzę, dlatego że to jest tak jakby według tego mojego postrzegania, to jest tak, jakbyś powiedział, że pisząc bloga i robiąc jeden artykuł ogólny, a potem pod ten artykuł podpinając artykuły bardziej szczegółowe, no to też tworzysz sobie konkurencję. No to w ogóle nie o to chodzi, sam sobie, tak, bo masz za dużo artykułów. Tu chodzi o to, że te artykuły to są artykuły no, różnego szczebla zaawansowania, w związku z tym nadal wracając do tego, że wydawca idzie i tak o wiele szerzej, to zawsze będzie zgarniał na bardzo ogólnym poziomie pewne audytorium, po to, żeby właśnie w tym całym szumie informacyjnym, który mamy, to szerokie audytorium, ktoś trafia na jakąś zajawkę tematu, zaczyna go to interesować i on zaczyna to pogłębiać. Pewnie jeden, dwa artykuły pogłębił wydawcy, ale kolejne, no taki byłby cel tej symbiozy, kolejne powinien już zgłębiać na blogu w danej tam firmie B2B czy u danego influencera.
I tu dochodzimy do kwintesencji tej symbiozy, bo z punktu widzenia marketera to jest walka o kradzież jakiejś tam części tego audytorium wydawcy po to, żeby ich przekierować do własnego medium jako stałą grupę czytelników, którzy będą bardziej się koncentrować na tej węższej tematyce, już w medium prowadzonym przez markę.
No wiesz, z jednej strony kradzież, ale z drugiej strony to może być deal z wzajemnością, tak? Czyli jeżeli publikowane są pewne artykuły na blogu firmowym, to dlaczego na tym samym blogu firmowym ma nie być odwołanie do jakiegoś artykułu, który jest opublikowany u wydawcy? No to jest kwestia tylko budowania sobie tych backlinków i wzajemnej takiej współpracy i kooperacji, nie?
Tak, z pewnością to nie jest gra o sumie zerowej. Myślę, że tutaj obie strony mają coś do zyskania. I ja jeszcze chciałbym poruszyć jeden element, który wypłynął w trakcie twojej rozmowy z Briefem, a był to temat związany z niezależnością mediów. Tam też padł taki argument, że no media niezależne, niezwiązane z markami mają taką przewagę nad content marketingiem, no, że są właśnie niezależne. I tutaj chciałbym odesłać słuchaczy do szalenie interesującej relacji ze spotkania Content Espresso. To było spotkanie z panem Tomaszem Grynkiewiczem z NetGuru. Ja pozwolę sobie przeczytać fragment tej relacji. Pan Tomasz Grynkiewicz jest o tyle ciekawym przypadkiem content marketera, że wcześniej pracował jako dziennikarz w mediach tradycyjnych i też ta relacja o tym opowiada. Przeczytacie sobie, drodzy słuchacze, szczegóły. Link oczywiście będzie na stronie podcastu. Natomiast bardzo ciekawie wyraził się na temat właśnie kwestii niezależności. I tutaj cytuję fragment relacji. To moja prywatna opinia po 13 latach w mediach i pół roku w content marketingu. Wiem po prostu, jakie agendy są na zapleczu, argumentował. W mediach, jego zdaniem, odbiorca treści często nie ma świadomości na temat tego, dlaczego dana historia ukazała się lub nie, a niejednokrotnie wpływ ma na to na przykład polityka czy biznes. Wierzcie mi, mówi pan Tomasz, kiedyś miałem poczucie misji mediów i ciężko mi o tym mówić. Więc wydaje mi się, że to też nie jest takie czarno-białe i jednoznaczne. I co więcej, chyba czytelnicy, wiedząc, że dana treść pochodzi od marki, mogą sobie nałożyć taki filtr, aha, no dobrze, to oni mają interes publikacji tej informacji taki, bo sprzedają to, natomiast wydaje mi się, że w przypadku mediów, jeżeli są tam jakieś inne powody publikacji lub braku publikacji, jak mówi pan Tomek, danej informacji, no to właściwie czytelnicy mają zerową informację, dlaczego. Czy to nie jest przewaga mediów markowych, czy content marketingowych?
Znaczy wiesz, no, że rozumiem, że tu zarzut jest taki, że marki raczej zawsze są nieobiektywne, bo coś mają z tyłu do sprzedania, tak? No ale to w drugą, to można piłeczkę odbić bardzo szybko, no a wydawcy co, nie mają czegoś do sprzedania? No mają do sprzedania reklamy, więc...
Dokładnie tak. To... No ale dlatego mi się wydaje, że wobec tego kryzysu mediów, no bo to, że ten model wydawców się trochę wywraca wraz z rozwojem internetu i to, że jest jednak jakiś kryzys zaufania do mediów, no to wydaje mi się, że to jest gigantyczna szansa właśnie dla marketerów, którzy mogą być absolutnie transparentni, jeśli chodzi o swoje zaangażowanie, dlaczego robią to, co robią. Po drugie, mogą być dużo bardziej relewantni dla swoich odbiorców, właśnie dlatego, że im nie zależy na szerokim gremium odbiorców. Marketerom wystarczy wąska grupa ściśle sprecyzowanych odbiorców, którzy dostają dokładnie to, czego im potrzeba. Dlatego ja wciąż trzymam się porównania do jednak jakiejś konkurencji pomiędzy mediami a content marketerami. Moim zdaniem ci drudzy są po prostu na lepszej pozycji.
Wiesz, no to też chodzi o to, że startujemy z jakiegoś punktu, tak? Jeżeli startujemy z punktu, w którym nie mamy w ogóle jako marketerzy żadnej bazy, albo jest ona słaba, albo po RODO na przykład się okazało, że mieliśmy dużą, a teraz już nie mamy. W związku z tym wydawca wydaje się być tym punktem, gdzie można zacząć w ogóle jakieś działania i skierować to audytorium do nas, nie? No ale to jest taktyka dla bardzo wybranych firm i sytuacji. No, a można sobie wyobrazić, że są firmy, które zadbały o to na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, żeby budować swoje audytorium. Może się okazać, że dzisiaj współpraca z jakimikolwiek mediami jest po prostu no, nieopłacalna, no bo oni już zbudowali swoje audytorium i nie muszą szerzej docierać, bo załóżmy docieranie do 90% grupy docelowej w Polsce wystarcza.
I takiej sytuacji wam życzymy, drodzy słuchacze.
I sobie i wam.
I sobie i wam, tak. Dobra, przejdźmy do kolejnego tematu i kolejnego artykułu. Teraz chcielibyśmy porozmawiać o bardzo ciekawym badaniu, które zostało przeprowadzone przez CEB oraz Brenta Adamsona. Brent Adamson to jest ten sam Brent, który napisał książkę Challenger Sale, którą wiem, Wiktorze, bardzo tak. cenisz, ja zresztą też. I to jest badanie, teraz to chyba już jest Gartnera, tak bo jest. CEB został przejęty przez Gartnera, ale mniejsze o to. To badanie nazywa się Boost Growth from Existing Customers, czyli jak zwiększyć przychody z istniejących klientów, w B2B oczywiście. I wyniki tego badania są kontrintuicyjne, jak zawsze, co prezentuje Brent Adamson, za co go bardzo cenię, bo wychodzi na to, że koncentrowanie się na wysokiej satysfakcji klienta nie jest najlepszą drogą do maksymalizacji zysku z tego klienta, czy maksymalizacji sprzedaży z tego klienta. No takie klasyczne myślenie, które uchodzi za tautologię, chcemy, żeby nasz produkt był najlepszy i dzięki temu nasi klienci nas docenią, będą kupowali naszych produktów czy naszych usług więcej i będą polecali nasze produkty, no to jest takie, wydaje się, dość oczywista konstatacja. Natomiast Brent mówi coś wręcz przeciwnego. On mówi, koncentrowanie się tylko i wyłącznie na wysokim poziomie satysfakcji klienta może być przeciwskuteczne, ponieważ klient usatysfakcjonowany to jest klient, który jest niechętny do zmiany. Tak? No bo skoro dobrze mi w tym miejscu, w którym jestem, no to dlaczego miałbym cokolwiek zmieniać, tak? A oczywiście, jak pamiętacie ze wcześniejszych publikacji Brenta Adamsona, on mówi, że właśnie wybicie kupującego z poczucia bezpieczeństwa jest podstawą, aby zmusić go do zmiany działania i to jest najlepsza metoda, żeby o to zaczepić sprzedaż usług lub produktów. Oczywiście link do tego badania zamieścimy na stronie podcastu. Ja natomiast, żeby tak jeszcze na potrzeby tej naszej rozmowy zwizualizować, o co chodzi, ukułem sobie taką analogię dentystyczną. Wyobraźmy sobie, że idziecie do dentysty i ten dentysta robi wam naprawdę wspaniałą plombę. To jest najlepsza plomba, jaką kiedykolwiek mieliście. Obsługa jest fenomenalna. Po prostu to jest najlepsze doświadczenie pacjenta na fotelu dentystycznym, jakie kiedykolwiek mieliście. I czy to oznacza, że zwiększycie wydatki u tego dentysty? No przecież to jest wręcz przeciwnie. Skoro jest porządnie zrobiona plomba, no to jest wysokie prawdopodobieństwo, że mniej będziecie wydawać u tego dentysty, no bo po prostu zęby będą wam się sypać rzadziej. Natomiast to, jak ja rozumiem, to wybicie z poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji, to jest uwaga, którą dentysta może sprzedać takiemu pacjentowi w sposób następujący. No, plomba wyszła rewelacyjnie, ale wie pan, jak tam się przypatruje, to przydałaby się tutaj jeszcze korekta zgryzu, bo to wszystko nie najlepiej wygląda. A jak już będziemy zgryz ruszać, to ta korona na szóstce to może lepiej na implant zamienić, bo to będzie się lepiej trzymać. A w ogóle jak już wszystko robimy, no to może wybielanie zębów, a wtedy te plomby tam na dolnym uku trzeba wymienić, żeby kolor trzymały. Ale żeby dojść do tego momentu, ten człowiek na fotelu dentystycznym musi powiedzieć, o kurde, no dobra, fajna plomba, ale nie jestem usatysfakcjonowany z tego stanu rzeczy. Czyli jeszcze raz parafrazując, wydaje mi się, że istnieje cienka granica, na co zwraca uwagę to badanie, pomiędzy utrzymaniem klienta w stanie no, wysokiej satysfakcji, a jednak chęci dokonywania zmian, nawet kosztem zmiany na przykład usług czy produktów, które mu sprzedajemy.
Nie wiem, czy ja to tak postrzegam jak ty, ale wydaje mi się, że tu są dwa oddzielne tematy. Jeden temat to jest temat jakości świadczonych usług, które uważam, że powinny być wysokie. No, oczywiście, no dobra, inaczej, dostosowane do segmentu, ale z drugiej strony to całe customer satisfaction, nie wiem, czy Czy nie tyczy się usług i rozwiązań, z których po prostu, które są odnawialne? Czyli jeżeli idziesz do sklepu i kupujesz rower, no to kupujesz ten rower i tam nikt nad twoją satysfakcją nie będzie się rozwodził za bardzo, po prostu ma działać. No i teraz wyobraźmy sobie, że idąc z tą twoją analogią dentystyczną, kupujesz rower, wydajesz kasę, no i po 100 metrach łańcuch ci strzela. Fajnie, no to idziesz, wymieniasz i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, wiesz, i przychodzisz, a sprzedawca ci mówi, no, bo to trzeba byłoby kupić lepszy łańcuch, nie? I tak wracasz do niego później, bo koło mu się wykrzywiło, bo a to jednak takie lepsze te koła by trzeba było kupić. I teraz ja nie do końca wierzę w to, że ty jako klient wróciłbyś do dentysty, który by ci zrobił złą plombę. Tak samo nie wierzę w to, że ktoś w B2B będzie wracał do dostawców, którzy chrzanią robotę. Ja myślę,
że... Ale myślę, że to, co Adamson chce powiedzieć, to nie jest to, że klient ma być niezadowolony z tego, co otrzymał, w sensie, że to ma być spartolona robota, tylko jeżeli wolisz analogię rowerową, on po prostu wychodzi ze świadomością, że no cóż, no kupił średniej klasy rower, ale wie dokładnie, że no niestety, jeżeli myśli o wyścigu pokoju, to cholera, będzie musiał jednak kupić inny model. To nie oznacza, że ma mu się zerwać łańcuch i ma się zabić na pierwszym zakręcie, tylko ma mieć jasne poczucie niedosytu, że no tak, wybrałem model budżetowy, no tak, na to się zdecydowałem, rozumiem ograniczenia, rozumiem proces myślowy, który wspólnie ze sprzedawcą przeszliśmy, ale gdybym chciał coś więcej, to cholera, no tak, tylko, muszę wrócić do tego
sklepu. Jak mówimy o tym, że czy warto inwestować w zarządzanie satysfakcją klienta, czy nie inwestować, no to... Ja uważam, że warto inwestować, tylko trzeba to robić z głową. To znaczy, można oczywiście klienta przez 2 czy 3 lata trwania umowy pozostawić samopas, no i nie powiedziałbym, że to jest ok, bo może się okazać, że trzeba wykonać pewne akcje w trakcie tej realizacji tej umowy, no, jakiejkolwiek usługi chmurowej, czy jakiejś usługi biznesowej, która jest podpisana na kilka lat, no to trzeba właśnie tym zarządzić. I teraz, żeby tym zarządzić, to trzeba jednak jakąś inwestycję ponieść, tak?
Ale można tym zarządzić w taki sposób, że człowiek jest zadowolony, jest po prostu, nie chce nic więcej.
Ale to rozumiem, że byłoby to właśnie błędne, tylko to byłoby błędne zarządzanie. Bo żebyśmy, bo ja odniosłem wrażenie, że ty mnie starasz się przekonać do tego na początku, że w ogóle nie warto inwestować w zarządzanie satysfakcją klienta, nie? I z tym się nie mogę zgodzić, bo trzeba, tylko nie można tego robić w głupi sposób. To nie może być tak, że klient jest przez cały okres trwania umowy cały czas zadowolony. Wydaje się to paradoksalne, ale mi się przypomniały mi się kiedyś takie badania, to nie wiem, czy to 10 lat temu jakieś GSM-y robiły w Polsce badania i się okazało, że lojalność u klientów budowała się nie przez to, że dostawca usług GSM był bezawaryjny. Lojalność budowały te brandy, które w czasie trwania tego abonamentu tam pojawiały się jakieś problemy. To z internetem, to pojawiały się z płatnościami, pojawiały się z czymś jeszcze. No i w związku z tym, że... I tutaj był klucz. Jak sprawa zostanie szybko załatwiona i prawidłowo, to ten klient do nas wróci, ponieważ wie, że jak napotkał problemy, to my je szybko rozwiązaliśmy. A ci, którzy nie mieli problemów, to po prostu byli nielojalni, bo zakładali z góry, że każdy dostawca GSM, no to co, no mam telefon, to ma dzwonić, nie? A się dzisiaj oczywiście ta usługa jest ustandaryzowana mocno, więc to pomijam tą kwestię, ale rzeczywiście uważam, że zarządzanie satysfakcją klienta musi być z rozumem, tylko że nadal nie, porównując do tego dentysty, uważam, że ten dentysta, jak przychodzisz i płacisz mu za plombę z wyższej półki, to ma ci zrobić plombę z wyższej półki i ona ma się tam trzymać te 15 czy 20 lat, tak jak było powiedziane, ale bo to otwiera drogę do tego, żebyś ty u niego zrobił kolejne plomby, żebyś korekcję zgryzł, wybielanie i inne usługi, tak? To jest kwestia w tym momencie bardziej upsellu, moim zdaniem takiego upsellingu i zastanawiania się, to co ja teraz mogę zrobić, żeby ci dosprzedać, ale nie wiem, czy Adamsonowi nie chodziło o to, żeby się zastanowić, co tu zrobić, jak zarządzać satysfakcją klienta, żeby on kupił ode mnie za 2-3 lata tą samą usługę. No akurat plomba to nie jest dobry przykład. No,
no tak, tylko odnowienie tej samej usługi to jest walka na utrzymanie klienta. Natomiast Adamson mówi, jeżeli chcesz nie utrzymać, tylko zwiększyć przychód z danego klienta, no to musisz utrzymać go na jakimś poziomie braku satysfakcji po to, żeby on chciał dokonać tej zmiany, która łączy się z dosprzedaniem, upsellem, crosssellem, no czy tak, no bo to jest, cokolwiek
słuchaj,
innego
to jest nic
nie
innego,
zrobić.
Jak to już znane wszystkim, łamanie statusu quo. No, klient, któremu sprzedałeś rozwiązanie, jakieś tam, nie wiem, załóżmy, że masz 3 levele zaawansowania jakiegoś rozwiązania, sprzedałeś mu level 1, sprzedajesz jeszcze inne rozwiązania, które są kompatybilne, no to po tym, jak on kupił, no to go uświadomisz, no słuchaj, stary, kupiłeś ode mnie, no załóżmy, kupiłeś ode mnie narzędzie e-mail marketingowe, fajnie ci się z niego korzysta, ale przed tobą, popatrz, tu są takie jeszcze dodatkowe narzędzia, które otwierają zupełnie inne ścieżki, bo jak pozostaniesz tylko z prostym narzędziem e-mail marketingowym, to popatrz, ile możesz stracić, nie? No i to jest po prostu kolejne łamanie statusu quo.
Dokładnie tak. I żeby przełamać kolejne status quo w głowach naszych słuchaczy, chciałbym odnieść się do trzeciego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie do skracającej się umiejętności skupiania uwagi czytelników, czy też odbiorców informacji zdobywanych za pomocą internetu. I tutaj wszyscy pewnie słyszeli tą frazę, umiejętność skupiania uwagi na poziomie złotej rybki. I podobno zostało wykonane takie badanie, które miało to wykazać. Pierwszy artykuł, do którego chciałbym słuchaczy odesłać, to jest artykuł na stronie BBC, który no, rozbija w proch te rewelacje. Generalnie to badanie miało no, pewien błąd metodologiczny, no bo teraz jeżeli wyobrazicie sobie na przykład feed na LinkedInie czy na Facebooku, który robi się coraz dłuższy, jest tam coraz więcej informacji, no to można by dojść do wniosku, że średnio na jedną wiadomość wychodzi jakaś minimalna ilość. To oczywiście jest błąd metodologiczny, który polega na tym, że tak, jest na etapie selekcji czy poszukiwania informacji, faktycznie ta ilość uwagi jest bardzo niewielka, natomiast błąd będą popełniali ci, którzy mówią, no to moje treści muszą być też ultra krótkie. I ponieważ jak pokazują badania, ludzie chcą czytać coraz głębsze, bardziej precyzyjniejsze artykuły, informacje czy raporty. I tutaj chciałbym odesłać was do trzech artykułów czy trzech badań. Jedno, które powoływałem się już wielokrotnie wcześniej, to jest badanie The Economist, które pokazuje, że osoby podejmujące decyzje w B2B bardzo cenią sobie dogłębne raporty i badania, które pozwalają im zorientować się w danej sytuacji i podjąć decyzję. Czyli jeżeli już znajdą to, co ich interesuje, przejdą tą fazę scrollowania Facebooka, to poświęcają na to dużo czasu. I mamy też dwa inne artykuły. Jedno to jest firmy Orbit Media, która robi takie proste badanie, jak zmieniają się długości artykułów na blogach. I tam ten trend na przestrzeni lat jest jednoznaczny. Artykuły robią się coraz dłuższe, i w podobnym tonie wyraża się też Neil Patel na swoim blogu, który argumentuje, że jakby do tego trendu też się dostosował Google i dłuższe wpisy, dłuższe treści są po prostu wyżej punktowane przez wyszukiwarki jako te bardziej relewantne i bardziej wartościowe. Co o tym myślisz?
To jest ciekawe. Dlatego, że jak odpaliłem B2B Power Talks, to ja pamiętam, z tobą nagrałem pierwszy odcinek. I ten nasz odcinek miał około 40, prawie 50 minut. I w tym pierwszym sezonie to właśnie były długie odcinki. I teraz jaki feedback dostałem z rynku? Dostałem feedback z rynku taki: słuchaj, Wiktor, fajnie, ale po prostu nie ma opcji, żeby przy tym wysiedzieć tyle czasu, bo jak właśnie jadę do pracy, to mam 10-15 minut, czy to w tramwaju, czy w samochodzie, w metrze i tak dalej, i tak dalej. I jakbyś skrócił te odcinki, to one byłyby bardziej zjadliwe. Z kolei ostatnio opublikowałem jakiś, ja już nie pamiętam jaki temat, może ty mi przypomnisz, bo Piotr Kaczmarek Kurczak komentował: wszystko fajnie, ale czemu tak krótko?
Tak, a to jest zabawne, bo ja właśnie z Piotrem się spierałem jakiś czas temu co do długości. Piotr mówił, nie, w ogóle to jest wszystko za długie, to musi być króciutkie, bo ja nie mam czasu i tak dalej. Ale widzisz, Piotrze, jak trafiło na temat, który faktycznie cię zainteresował i który jakoś tam zarezonował tym, czego ty potrzebowałeś czy czego szukałeś, no to twoja reakcja jest jaka? Chcę więcej. No i tu jest według mnie cała sztuka, żeby znać swoje audytorium, i poruszać te tematy, które są dla nich faktycznie żywo interesujące, po to, żeby oni po prostu chcieli poświęcić czas na wyczerpujące poruszenie tego bolącego ich tematu.
No tak, no ale znowu myślę, że to widzisz, bo to nie jest nigdy tak, że można powiedzieć, to jest tak i koniec, nie? Bo to zależy. No i teraz, czy to, że skróciłem, jak się tak zastanowię, czy to, że skróciłem odcinki z 40 minut czy 50 minut do 15, docelowo chcę się mieścić między 8 a 12 minut, czy to było dobre, czy to było złe? Znaczy uważam, że to było dobre, dlatego że akurat jeżeli chodzi o treści B2B Power Talks, to samo założenie tego programu jest takie, że to ma tylko i wyłącznie inspirować. To nie ma być wiedza, to nie mają być pigułki wiedzy, to nie ma być rozwiązanie wszystkich twoich bolączek, to ma inspirować. A tego typu długość jest to rzeczywiście długość, która może być skonsumowana przez tych, którzy bardzo będą tym tematem zainteresowani, ale również przez tych, którzy tak średnio są tym tematem zainteresowani. I teraz jeżeli ja bym zaserwował tej drugiej grupie 50-minutowy program, no to to już byłoby za długo i jestem przekonany, że po prostu by wyszli po paru minutach, no to byłoby nie dla nich, ale tu po prostu chodzi o to, żeby z B2B Power Talków, które z mojej perspektywy są wysokopoziomowym content marketingiem, żeby potem te tematy, które są poruszane w 8, 10, 15 minutowych nagraniach, potem je pogłębiać i potem rzeczywiście na bazie tych inspiracji zobaczyć, które rzeczy warto pogłębiać, bo wiesz, bo jeżeli zrobisz 5 dużych 50-minutowych odcinków, a zrobisz trochę mniej tych odcinków, bardziej dynamicznych, wiesz, i puścisz to w rynek, to zaraz dostajesz po prostu feedback, patrzysz na liczby i widzisz, aha, czyli ten temat pierwszy, siódmy i dziesiąty to są tematy, które bardzo, bardzo mocno były oglądane. W związku z tym to jest przesłanka do tego, żeby to właśnie te trzy tematy w pierwszej kolejności pogłębić i poświęcić czas, bo wiesz, bo według tych badań, które mówiłeś Nila Patela, będzie link pod naszym nagraniem, to naprawdę zachęcam do przejrzenia tych danych, no ale taka średnia długość zalecana, no to jest w okolicach, taka średnia, nie? 1800 znaków. Więc to łatwo sobie policzyć, że jakbyśmy chcieli taki artykuł trzasnąć, tak, no to trochę tych stron trzeba napisać. I teraz żeby napisać, a później jeszcze jak przejrzycie sobie dokładnie, szczegółowo, to tam są podziały branżowe na tej stronie Nila Patela, który pokazuje, że na przykład branża fintech to średnia dobra wartość artykułu, długość artykułu to jest 2000 słów, ale jak popatrzymy sobie na to, które artykuły najlepiej konwertują, no to te, które jest takie badanie przeprowadzone przez Moscom, tutaj też na tej stronie Patela. Najbardziej szerowane treści to są te, które na Facebooku, które mają między 3000 a 10 tysięcy znaków. Na 10 tysięcy znaków, słuchajcie, to jest jakieś, żeby się nie strzelić, ale to jest jakieś 30 stron A4 może być. W związku z tym teraz wiesz, można oczywiście pójść na żywioł i stwierdzić, o to mamy tutaj trzy tematy na czuja i jedziemy, te 30 stron będziemy pisać, albo można stworzyć treści, które są krótkie, może nawet krótsze niż te moje 15-minutowe, czy może trzeba stworzyć treści nawet dwuminutowe, żeby zrobić taki skan na rynku właśnie wśród swojego audytorium, które z tych treści w ogóle są mocno zaczepne, a dopiero potem je pogłębiać i podejmować decyzję, dobrze, to zrobiliśmy dwuminutowy filmik, to może teraz zróbmy 10-minutowy. Jak ten 10-minutowy zażre, to potem może stwórzmy ten artykuł na 30 stron.
Tak, znaczy ja absolutnie nie dyskutuję z faktem, że trzeba po prostu znać preferencje swoich odbiorców i teraz w jaki sposób to zrobimy, czy poprzez próbne balony w postaci krótszych treści, czy rozmowy, badania i tak dalej, to jakby jest inna sprawa i o tym też chyba mówiliśmy nawet podczas naszych rozmów. Wydaje mi się, że część marketerów po prostu w ogóle nie dopuszcza takiej ewentualności, skupiając się na wcześniej wspominanej złotej rybce i jej rzekomo krótkiej zdolności do skupienia uwagi. Jasne, jest miejsce na krótkie treści, natomiast jeżeli sytuacja tego wymaga, nie bójcie się pójść w długość i opasłość.
Wiesz, bo tutaj można byłoby podjąć polemikę na ten temat, bo Nielsen przeprowadził kiedyś takie badania, To też zresztą jest w tym artykule Patela. Nielsen przeprowadził takie badania. Badali w zależności od długości tekstu, ile słów jest przeczytanych, jaki procent słów jest przeczytanych. No i teraz jak długość tekstu była w okolicach 50 znaków, no to ludzie dochodzili nawet do 85%, nawet 90%, prawie 100% przeczytania tych wszystkich słów, które tam były napisane. Ale jak artykuły zaczęły się wydłużać i doszło do 1200 znaków, to wiesz, jaki jest procent słów, które zostały przeczytane z całego artykułu, który ma 1200 znaków?
No nie wiem.
Nieco ponad 20%. I ja myślę, że dlatego marketerzy mogą wpadać w taką pułapkę, bo jakby na przykład zobaczyli takie badanie, taki wykres, no to jaki jest z tego wniosek? No kurczę, jeżeli piszę artykuł, który ma 1200 znaków, a oni czytają tylko 20%, bez sensu, to ja w takim razie napiszę nie jeden długi artykuł, tylko napiszę 100 króciutkich wiadomości na Twitterze, no bo wtedy wszystko zostanie przeczytane. No i okej, tylko że krótkie wiadomości na Twitterze mają trochę inny cel, a długi artykuł na blogu firmowym ma zupełnie inny cel. I tu jest właśnie moim zdaniem kwestia tego, żeby rozumieć na podstawie takich wyników nie odrzucać tego, że trzeba tworzyć długie artykuły, bo uważam, że trzeba, tylko trzeba jeszcze sobie zdawać z tego sprawę, w jaki sposób ludzie konsumują ten artykuł. I ludzie dzisiaj ludzie nie czytają artykułów, ludzie je najpierw skanują. I dlatego sam sposób formatowania treści i artykułu musi być taki, żeby pozwalał na przeskanowanie kluczowych obszarów. I właśnie wtedy, kiedy ja robię skan i nagle trafiam na obszar, na wycinek tego artykułu, który mnie interesuje, no to tam zaczynam oczekiwać już bardzo konkretnej wiedzy, a nie takiego prześliźnięcia się po temacie 200 słów.
To co? Czy mamy coś jeszcze do dodania?
No tylko tyle, że nasze nagranie trwa 48 minut. Ciekawe, czy powinniśmy je skrócić, czy powinniśmy zostawić.
No więc tak, pewnie po edycji wyjdzie jakieś około 40 minut, ale no cóż, dajcie znać w komentarzach, czy na Twitterze, czy jakkolwiek.
Okay.
Czy za długo, czy za krótko. Czekamy
czy
na...
Czy relewantnie.
Czy relewantnie, czekamy na feedback.
Dzięki bardzo.
No dzięki.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.